Więziennej Rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Jak co miesiąc witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Dzisiaj jest z nami pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam.
Panie Piotrze, co spowodowało, że pan chyba taki po 50 znajduje się w więzieniu?
Sytuacja jest skomplikowana, natomiast domyślam się, że chodzi o sprawę związaną z dawnymi zaległościami alimentacyjnymi. Dokumentów jeszcze w tym temacie nie otrzymałem. Czekam, aż mi wyrok zostanie przesłany.
To dziwne, że jest pan w więzieniu już jakiś czas i nie wie pan za co do końca.
Wyrok nie został mi dostarczony. Wynikało to z tego, że zmieniłem miejsce pobytu. No niestety zapomniałem powiadomić o tym stosowny sąd, który w tym czasie toczył rozprawę. Stąd nie mam tego dokumentu i nie znam jego treści.
Rozumiem. Dobrze, że pan powiedział, że to pana wina, że pan nie powiadomił sądu, bo to jest bardzo ważne, że tak naprawdę to każdego z nas obowiązkiem, jeżeli mamy do czynienia z prawem, jest powiadomić sąd o zmianie adresu, telefonu, miejsca zamieszkania, pobytu.
Tak, zgadza się. Jest to mój błąd, za który teraz po prostu jestem w tym więzieniu, jakim jestem.
Wie pan, ile pan tego wyroku dostał?
Z wyroku wynikało, że mam wykonywać roboty społeczne. Natomiast w związku z tym, że korespondencja za roboty społeczne szła znowu na ten sam adres, który już nie był aktualny, nie był moim miejscem zamieszkania, sąd zmienił to na pozbawienie wolności. Jest to w tej chwili 3 miesiące.
Rozumiem, że tych prac społecznych w ogóle pan nie wykonywał.
Nie wiedziałem, że mam wykonywać, nie otrzymałem korespondencji.
Prostsze by było, gdyby pan te prace społeczne wykonał, bo nie znalazłby pan się tutaj.
Wykonałbym je z przyjemnością. Wiem, że jakieś tam winy ciążą na mnie, natomiast myślę, że forma prac społecznych byłaby adekwatna do moich zaniedbań.
No i taką sąd zastosował, tylko właśnie pan tej korespondencji nie odebrał, nie interesował się pan swoimi sprawami, no bo rozumiem, że ma pan dziecko, dzieci, skoro miał pan do płacenia alimenty, chyba że to było na jakąś byłą żonę, czy jeszcze jakieś inne osoby, bo przecież nie tylko na dzieci się płaci alimenty.
Sprawa dotyczyła dzieci, natomiast no, byłem spokojny o tyle, że sąd przyznał mi adwokata z urzędu, który był zobowiązany znaleźć ze mną kontakt i ewentualnie powiadomić, że jakieś sytuacje czy wyroki zapadają. Niestety z jego strony też była cisza, a myślę, że ograniczył się do wysyłania korespondencji na ten sam adres, na który wysyłał wyroki sąd. Pewnie gdybym go nie miał, zainteresowałbym się wcześniej.
To ile pan miał dzieci? Ma dzieci?
Ja mam 4 dzieci, które no już, no niektóre mają już 10 lat, inne 11. No bardzo, bardzo piękne, kochane osoby.
A te, na które jest pan zobowiązany do alimentacji, sądownie zobowiązany do alimentacji?
Jedno jest, córeczka.
I utrzymuje pan kontakt z dzieckiem?
Swego czasu utrzymywałem, natomiast potem, nie wiem, pod chyba presją matki powiedziała, że nie chce ze mną utrzymywać kontaktów.
A pan nie dążył do tego, żeby mieć kontakt z dzieckiem?
Dążyłem. Pisałem. No, jak nie ma odpowiedzi, no nie chciałem też no, atakować domu, w którym mieszka z matką, która już po 25 latach od rozwodu na ostatniej z rozpraw mówiła, że mnie dalej kocha, także to też jest taka historia zranionej miłości i związanych z tym konsekwencji.
A alimentów dlaczego pan nie płacił, skoro pan kocha dziecko?
Alimenty płaciłem stosownie do sytuacji, natomiast był taki moment, że związałem się biznesowo ze spółką, zresztą za sugestią pana sędziego ze sądu rodzinnego, który mówił, że w coś się zaangażował, wziął się za większe rzeczy, wtedy będzie na pewno więcej tych pieniędzy, bo tak to byłem na bieżąco zawsze z tym. Okazało się, że trafiłem na nierzetelnego wspólnika, który doprowadził do sytuacji takiej, że zobowiązania powstawały z każdej strony, nie tylko alimentacyjnej, ale też ZUS, Urząd Skarbowy, co uniemożliwiało mi regularne płacenie alimentów.
Czyli jakby wiedział pan, co pan robi, że konsekwencją niepłacenia alimentów jest to, że może pan przyjść siedzieć. Czy człowiek o tym myśli, czy nie?
Ja o tym myślałem, znałem ten przepis, który został wprowadzony z inicjatywy pana Ziobry, ministra sprawiedliwości. Zresztą byłem na tam paru rozprawach, tłumacząc, że eskalacja przez sąd tylko żądań co do jednego dziecka nie jest właściwą interpretacją. Miałem też takie sugestie przez sędziego, że trzeba było następnych nie robić. Dla mnie to jest nie do przyjęcia. Ja mam prawo się rozwijać i kształtować rodzinę tak, jak sobie to wyobrażam. Nie?
No tak, ale pewnie sędzia miał na myśli to, że skoro kolejne dzieci są zabezpieczone, no to dlaczego nie jest zabezpieczone to pierwsze dziecko? Skoro stać pana na zabezpieczenie trójki, a nie stać pana na zabezpieczenie tego swojego pierwszego dziecka, które no jest pana dzieckiem też.
Jak mówię, te elementy były płacone na bieżąco i rozliczane w kwotach dość wysokich dla mnie, ale no, były zabezpieczone. Problem powstał właśnie ze względów biznesowych, że niepotrzebnie może wszedłem, żeby bardziej jakby wyjść do przodu z możliwością zapewnienia bytu dzieciom. Wszedłem w te rozwiązania biznesowe, które no, miały przynieść korzyści, a no, niestety nie przyniosły, bo trafiłem na osoby, które mnie oszukały. Nie?
A dzisiaj jakby pan wyszedł z więzienia, to co pan zrobi w sprawie tych alimentów?
No na pewno będę chciał jeszcze raz spróbować nawiązać kontakt z córką. Może się uda, no nie wiem. W trakcie rozprawy zeznawała przeciwko mnie, więc nie wiem w jaki sposób będzie chciała to rozwiązać. Ja się nie obrażam, ona może jeżeli nie, no to ten kontakt będzie możliwy.
Myślę bardziej nawet nie o tym kontakcie z córką, tylko właśnie o tych sprawach finansowych. Jak zamierza pan to uregulować? Czy w ogóle pan zamierza to regulować? Czy znowu zamierza pan jako recydywista przejść do więzienia?
No na pewno nie zamierzam. Z tym, że problem nie problem, ale sytuacja jest taka, że żona jest związana z wymiarem sprawiedliwości, tak, ex-żona i po prostu związana ze sądem rejonowym w Kaliszu. I w trakcie tych wszystkich rozpraw, możliwości spotkań z dzieckiem i tak dalej, trafiam na barierę. Wielokrotnie prosiłem o wyłączenie tego sądu, abym mógł w sądzie totalnie niezawisłym dojść swoich praw i dwa razy udało mi się to, był to Pleszew i Jarocin, kiedy sąd przyznał mi możliwość spotykania się z dzieckiem, przyznał mi rację, że nie jestem osobą, która może zepsuć życie ex-mojej żonie, oddalił jej argumentację, że to, że ma jakiegoś faceta, to dziecko już go traktuje jak tatę. Zresztą to się stało fikcją, bo po roku już nie było tego pana, a mnie sugerowano w sądzie, ale wróciło to do sądu kaliskiego. No i wtedy przyznano jej rację, że to jest pan, który zastąpił tatusia. Ja nie jestem w tym miejscu potrzebny. Kwestia tylko regulowania alimentów, do czego nie chciałem się ograniczyć, nie po prostu.
No tak, ale odbywa pan karę za niepłacenie alimentów. I ja cały czas uporczywie będę dążyć do tego, co pan zamierza w tej kwestii zrobić, bo kwestie emocjonalne i kontaktu z dzieckiem są bardzo ważne, ale mam na myśli zabezpieczenie finansowe dziecka. Co pan w tej kwestii zamierza zrobić po opuszczeniu jednostki?
No oczywiście mam tą świadomość, mam możliwości, jestem zdrowy, mam dobry zawód, więc no, te sprawy będą regulowane. Pragnę przypomnieć, że dziecko ma 25,5 roku prawie. W związku z tym liczę na to, że też będzie chciało się usamodzielnić. No nie wiem nawet, czy się usamodzielniło po prostu. Ale jeżeli nie, no to chociaż no, wspierać na bieżąco ją no, w jakiejś tam kwestii. No, mówię, mam młodszych dwóch dzieci, które no, oczekują ode mnie też tego początkowego rozwoju. Tu osoba już jest dorosła, można powiedzieć. Praktycznie może być niezależna, no, gdy będzie chciała, ale no, być może będzie trzeba wspierać ją dalej, nie?
Ale zostaje zadłużenie alimentacyjne i to jest jeszcze kwestia, jak duże jest to zadłużenie alimentacyjne, które trzeba państwu oddać po prostu.
Tak, no nie wiem, tam jest jakieś tam 10, 11, no nie wiem, bo prosiłem komornika o rozliczenie. Tam była kwestia przepływów, które miały miejsce z mojego konta firmowego, przepływów związanych ze sprzedażą mojej działki. Także te kwoty może nie są aż tak duże. No, jak przyjdzie pismo, które uszczegółowi, to nie chcę jakby no, tutaj konfabulować na ten temat. Nie?
Naprawdę zawsze mnie dziwi, jak ludzie inteligentni, mający głowę na karku, właśnie tak jak pan powiedział, dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi, znajdują się w więzieniu z powodu niepłacenia alimentów. Tak naprawdę niepłacenie alimentów, nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, czy nie, ale ja tak uważam, jest formą przemocy stosowaną wobec własnego dziecka. Przemocy ekonomicznej.
No ja w tej materii, ile mogłem zrobić, to zrobiłem, nie? Staram się zrobić więcej, ale proszę sobie uświadomić, że ja na przykład prowadząc działalność gospodarczą, biuro projektów, mam to utrudnione, bo komornik zabiera mi też możliwość płacenia ZUS-u, płacenia podatków, co skutkuje tym, że alimenty też nie mogą być zarobione, nie? Jakby, no, legalnie, no, ale ja nie mam możliwości zarabiania nielegalnie. Nie? Także z mojej strony w żaden sposób nie jest to jakby kreowane. To wynika z tego, że jakby to idzie na bieżąco, jest możliwość zapłaty. Też forma płatności jest troszkę inna w działalności. Ludzie płacą po miesiącu, po dwóch. Tu eks-małżonka wykorzystywała zawsze to, zresztą zgodnie z prawem, żeby egzekwować to przez komornika, co też rodzi następne opłaty i rodzi moje obciążenie, które pogarsza sytuację, która i tak jest trudna dla mnie.
Wychodzi pan z więzienia i co dalej?
No jeszcze nie tak szybko, bo się okazało, że ona tych spraw wszczęła chyba z 5, także już jakieś wyroki następne idą, także nawet przez, jak tu przychodziłem, zacząłem planować, co będzie, jak, co zrobię, przecież mam rodzinę kochającą, syna, córeczkę, żonę, którzy no też są w szoku w związku z tą sytuacją. Natomiast teraz z tych informacji, które do mnie docierają, a są one szczątkowe, ze względu na to, że no z więzienia nie mam możliwości takiego swobodnego dysponowania czasem telefonicznym czy korespondencją. I z tego, co wiem, to są następne sprawy wszczęte, no też w związku z tym. Także no to, co pani powiedziała o tej recydywie, może się ziścić.
Oczywiście nie życzę panu tego. No ale życie właśnie pokazuje, że za alimenty naprawdę można dostać duży wyrok. Proszę mi powiedzieć, no właśnie, bo powiedział pan jeszcze o dwójce dzieci, które ma pan, o tym jednym, które było pierwsze i jeszcze gdzieś mi się zgubiło jedno dziecko, bo pan powiedział, że ma pan czwórkę dzieci.
No jest jeszcze najstarszy syn, który no już jest samodzielny, też sobie radzi jakoś tam w Polsce.
Czyli nie ma pan z nim kontaktu, skoro gdzieś tam w Polsce?
Kontakt mam bardzo bliski. Mamy spotkania branżowe ze sobą, mamy spotkania towarzyskie, rodzinne. Widzimy się bardzo często, oczywiście nie teraz, kiedy jestem tu w więzieniu.
A z obecną rodziną? Coś mógłby pan więcej powiedzieć, jak ta obecna rodzina wygląda? Czym zajmuje się pana żona? W jakim wieku są dzieci?
No, żona pracuje w oświacie, a dzieci no, dorastające, licealista i studentka.
Czyli jest pan dumny chyba z dzieci?
Jestem dumny z całej czwórki. Nawet z tej osoby, na którą płacę alimenty. Bardzo jestem dumny, lubi fotografię, lubi te rzeczy, które ja lubię. Więc taka chemia jest tu między nami w sensie no, takim wirtualnym, bo namacalnym, realnym no niestety nie jest to możliwe na razie.
Mógłby pan o niej powiedzieć moja krew, jak to niektórzy mówią o swoich dzieciach?
Tak, tak. Wypisz, wymaluj.
Jakby pan miał określić siebie kilkoma słowami, nawet nie to, że zdania, tylko takie określenia siebie, to jakie by to były słowa?
No na pewno jestem romantyczny, uwielbiam poezję, uwielbiam sport, gry, olimpiady. Pasjonuje mnie wiele rzeczy, no nie chcę tutaj wymieniać wszystkich, ale nie jestem osobą, która przechodzi obok życia, tylko jest w tym życiu.
Bardzo źle się pan odnajduje w warunkach więziennych, czy człowiek taki jak pan jest w stanie się jakoś zaklimatyzować, zaadoptować?
Znaczy ja w życiu radzę sobie w każdych warunkach. Te nie są najgorsze, które mnie w życiu spotkały. Postaram się tu włączyć w nurt prac na rzecz społeczności Wyższej Szkoły Sprawiedliwości. Postaram się też funkcjonować jako kolega w ramach sali, celi, no bo nie wiem, no nie wygląda to tak źle jak w areszcie w Ostrowie, także tutaj te możliwości są. Cieszę się z takich prozaicznych rzeczy, na przykład, że schudłem. Przyszedłem tu z wagą 105 kilo, myślę, że już przez takie tam próby ćwiczeń, które sobie obiecywałem już od wielu, wielu lat, tu udało mi się zrealizować, czy grając tam w ping-ponga. Także ten pobyt jest tutaj przeze mnie oceniany pozytywnie.
No, żeby nie był za bardzo pozytywnie, żeby tu nie nastąpił jakiś efekt zadomowienia z drugiej strony.
To na pewno nie grozi. Moje serce ciągle jest poza tymi murami, dlatego ciało jakoś to wytrzymuje.
Czego panu życzyć, panie Piotrze?
No na pewno chciałbym wyjść z więzienia. Wiele rzeczy przemyślałem, wiele rzeczy przeanalizowałem. Na pewno bym chciał wrócić do domu jakiś mocniejszy, radośniejszy i nie pokazywać, że to, co przeszedłem tu, bo tak naprawdę nikomu tego nie życzę, wywarło na mnie jakiś taki negatywny wpływ, który mógłby rzutować na moje obecne życie, które prowadzę. A z tymi sprawami, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli tymi zaległościami, innymi rzeczami, no całego świata się nie naprawi. Mam czwórkę dzieci, trójka wisi mi na szyi, że tak powiem, mając już naście lat, to nie są niemowlaki, ale od małego zawsze ze mną byli blisko. No tam troszkę w przypadku córeczki się nie udało, ale myślę, że poradzę, a jak nie, no to będę tu chyba częstszym gościem.
Panie Piotrze, życzę dużo krytycyzmu wobec siebie, bo myślę, że nad tym trzeba jeszcze trochę popracować, dużo pokory, no i żeby spełniły się te pana życzenia, o których pan mówił. Rozmawiała Milena Garcarek z panem Piotrem. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Panie Tomaszu, co się stało, że znalazł się pan w więzieniu?
No co się stało? Pogubiłem się troszeczkę, straciłem pracę, zmarła mi mama, przez pandemię straciłem pracę, kończyła mi się umowa i zszedłem na złą drogę, że tak powiem. Zacząłem kraść. Kradłem w sklepach, w galeriach, aby przeżyć. I no gdzieś to wszystko mnie pogrążyło, tak? Później mnie to ciągnęło, towarzystwo i tak znalazłem się tutaj.
No, tak pan opowiada trochę, jakby to, co się wydarzyło przed kradzieżami, usprawiedliwiało pana i to, że pan zaczął popełniać przestępstwa.
Nie usprawiedliwiło mnie to, bo teraz jestem świadom tego, iż zrobiłem źle, aczkolwiek w pewnym sensie miało to swoją przyczynę, tak? Że szedłem na tą złą drogę.
Ile pan ma lat?
34.
No, wygląda pan na zdrowego człowieka. Dwie sprawne ręce, dwie nogi. I taki człowiek powinien iść do pracy po prostu.
Tak, uświadomiłem sobie teraz jeszcze bardziej to, że ta droga była zła, tak? I zamierzam zmienić wszystko diametralnie w swoim życiu po opuszczeniu tutaj zakładu.
A co pan kradł?
Perfumy, alkohole, ciuchy.
Czyli takie dosyć drogie rzeczy, żeby mieć od razu duży dochód z tego, tak?
Duży dochód, duży niedochód, duży tak, żeby starczyło na przeżycie.
A są ludzie chętni do kupowania rzeczy, które wiedzą, że są z kradzieży?
Są, bo są to przypadkowe osoby, bo wszędzie można znaleźć takie osoby. Na ulicy nawet się zapyta, to się znajdzie, tak?
Pytam o to, bo mi kiedyś ktoś ukradł rower z piwnicy. I nie mogłam tego zrozumieć, jak można komuś zabrać no coś, na co się pracowało. Akurat ja ten rower dostałam z poprzedniej pracy, jak odchodziłam, no to za to, że tam fajnie mi się pracowało z tymi ludźmi, no to złożyli się i kupili mi rower. I naprawdę, przeżyłam to tak, jakby mi ktoś wszedł do mieszkania i coś zabrał. No to akurat wszedł do piwnicy i zabrał. Nie wiem, ma pan teraz taką świadomość, że kogoś pan skrzywdził, że to są konkretne osoby, które musiały, nie wiem, w tym sklepie oddać potem pieniądze za to, że im się towar nie zgadzał? Czy nie ma takiej świadomości? Bo to mnie zawsze ciekawiło.
Mam teraz taką świadomość, tutaj miałem dużo czasu na to, na refleksję, na przemyślenia właśnie w tym kierunku i mam tą świadomość, że zrobiłem źle, tak? I że mogłem tym kogoś skrzywdzić.
Ma pan jeszcze kogoś poza mamą, której już no, nie ma w pana życiu? Jakieś rodzeństwo, kogoś, na kim może pan polegać, jak pan opuści jednostkę?
Wszyscy nie żyją. Brat nie żyje, tata nie żyje. Aczkolwiek mam rodzinę bliską i myślę, że mogę na nich polegać.
Nawet jeżeli będą wiedzieli, że pan wyszedł z więzienia, bo czasami to jest trudne, to żeby rodzina nie przekreśliła.
Myślę, że tak, bo wiedzą już o tym i tutaj otrzymuję jakąś pomoc właśnie, chociażby na tytoń, tak, żeby zapalić papierosa od rodziny właśnie. Zawsze mieliśmy dobry kontakt i zawsze ja też wyciągałem pomocną rękę, jeżeli ktoś coś ode mnie potrzebował. Tutaj jestem bardzo wdzięczny, nie wymagałem tego, aby ktoś mi pomagał. To była dobra wola rodziny.
Ma pan dokąd się udać? Ma pan mieszkanie, dom?
Mam mieszkanie po mamie. Aczkolwiek nie wiem, co będzie z tym mieszkaniem, jak wyjdę stąd, tak? Czy go nie stracę na przykład.
Do pracy też pan chce iść? Czy ma pan już coś nagrane, czy to będzie wszystko dopiero jak pan wyjdzie, by się zastanawiał nad tym, co dalej?
Znaczy nie mam jeszcze nic nagrane, aczkolwiek jestem pełen chęci i chcę podjąć pracę, tak? Żeby, tym bardziej, że mam prawie 11 lat pracy. Gdzieś te ostatnie 2 lata się tak pogubiłem. A tak to całe życie pracowałem bez przerwy. Raz byłem 4 miesiące tylko na zwolnieniu lekarskim, a tak to w ciągłości pracy cały czas byłem.
Nie będzie łatwo, nie? To pan wie.
Domyślam się, aczkolwiek jestem osobą, która lubi wyzwania i zawsze szedłem na głęboką wodę, żeby coś osiągnąć. No i ostatnio zboczyłem z tej drogi, ale myślę, że dam radę.
Chciałby pan założyć w przyszłości rodzinę, czy na razie o tym pan nie myśli? No bo ma pan już trochę lat, więc pewnie ludzie w pana wieku myślą właśnie też o rodzinie, swojej własnej.
Myślałem jeszcze, jakiś czas temu myślałem o założeniu rodziny. W tym momencie stwierdzam, że na razie muszę pokładać swoje życie, aby nie robić krzywdy innym osobom.
Życzę panu wszystkiego dobrego. Ma pan start na tyle, że ma pan mieszkanie, to jest bardzo dużo. Są osadzeni, którzy wychodzą w próżnię. Wychodzą no, pod most tak naprawdę. A pan ma no, ten start taki, że ma pan jakąś rodzinę i chce pan pracować i proszę to sobie zapamiętać. Ale to wszystko i tak leży w pana rękach, co pan zrobi ze swoim życiem.
Dziękuję bardzo za życzenia. Tak rozumiem, wiem, że wszystko leży w naszych rękach i wszystko zależy od naszych chęci. Nikt nam w tym nie pomoże, jeżeli sami tego nie będziemy chcieli.